Witam serdecznie w audycji Doktor Zwierzak. Przed mikrofonem Paulina Pomorska, za sterami konsolety Piotr Wierzchoń. Tematem naszej dzisiejszej audycji będzie dysplazja stawu biodrowego. Spotkałam się z wieloma opiniami właścicieli dużych ras psów, ale nie tylko, którzy mówili, że mieli problem z dysplazją stawu biodrowego u swojego psa, a jeszcze większy problem z odpowiednim zdiagnozowaniem tego schorzenia. Prawie zawsze wiązało się to z wielką przeprawą przez różnych weterynarzy, różne badania, różne opinie na temat wykonania zabiegu czy też niewykonywania tego zabiegu. I dlatego dziś wychodzimy naprzeciw właścicielom psów i odpowiadamy na te nurtujące pytania. Czym jest dysplazja stawu biodrowego u psa? Jak leczyć to schorzenie? Jakie mamy możliwości na każdym etapie życia naszego psa, od szczenięcia po już dorosłego psa? Czy jest to choroba genetyczna, czy też środowisko ma wpływ na rozwój tego schorzenia? Czy luźność w stawie biodrowym zawsze jest już pierwszym czynnikiem skłaniającym nas ku dysplazji? Czy może jest to naturalna cecha każdego szczeniaka? Czy dysplazja to wyrok i brak aktywności do końca życia dla naszego psa? O tym wszystkim w rozmowie z moim dzisiejszym gościem, a jest nim ortopeda, lekarz weterynarii Artur Sokołowski. A my zaczniemy od początku. Czym jest dysplazja stawu biodrowego?
Dysplazja jest chorobą tak naprawdę rozwojową, zwyrodnieniową danego stawu. Słowo dysplazja się tak ogólnie tłumaczy jako niedopasowanie. Rozwija się u każdego psa. U psów średnich i dużych rozwija się znacznie częściej niż u małych, natomiast to nie jest taki wyznacznik stuprocentowy. Ona jest częściej spotykana u dużych ras, natomiast u małych również jest spotykana. Stopień rozwoju dysplazji, czy kiedy ona się pojawi, jak bardzo jest nasilona w wieku dziecięcym czy młodzieżowym psim, daje rokowania na całe życie, czyli im szybciej wyłapiemy wczesne objawy dysplazji, które widać po szczeniaku, jak się będziemy na niego bacznie obserwować, po spacerze, w domu, jak się bawi, czy się wycofuje z tej zabawy, czy jest cały czas chętny, czy szybko się męczy, no to wówczas możemy reagować wczesnie, skutecznie do pewnego momentu wzrostu.
A czy dysplazja jest chorobą genetyczną, czy można ją nabyć środowiskowo? I to, czy rodzice naszego psa byli wolni od dysplazji, to oznacza, że nasz szczeniak na pewno tej dysplazji nie będzie miał?
No niestety dysplazja, znaczy geny dysplazji są genami recesywnymi. To znaczy, że rodzice szczeniaka mogą być czempionami Europy lub świata i hodowca taką informację przekaże, że rodzice są wolni od dysplazji. Co nie będzie kłamstwem, będzie prawdą. Natomiast dziadek może być genotypowo obciążony dysplazją lub pradziadek lub babcia i tak dalej. Do czwartego pokolenia jest to istotne i wówczas ten gen może wystąpić w danym miocie. Może wystąpić w całym miocie lub nie wiem, w połowie miotu, czyli też trochę trzeba mieć szczęścia w zakupie szczeniaka. I nie opierać się tylko na opinii hodowcy, który wiadomo chce szczeniaka sprzedać. Natomiast dobrym pomysłem jest taka prewencyjna wizyta przy zakupie szczeniaka, na które zwykle szanujące się hodowle się zgadzają, czyli po prostu takie odbycie wizyty kontrolnej, jak szczeniak się porusza, jak się zachowuje. Jest to wpisane w umowę kupna-sprzedaży i po prostu gdyby coś nas niepokoiło, no to zawsze możemy wybrać szczeniaka zdrowszego.
A patrząc tak pod kątem fizjologicznym, to na czym ta dysplazja polega? Tu chodzi o kość i panewkę. One nie pasują do siebie. Na czym to polega?
Dysplazja, czyli niedopasowanie. Pierwszym czynnikiem jest luźność. Opiszmy najpierw staw biodrowy, czyli kończynę miedniczną. Najczęściej spotykaną formą dysplazji w kończynie miednicznej jest właśnie dysplazja biodrowa. Z kolei w przednich kończynach jest to dysplazja łokciowa. Wracając do tej pierwszej, zaczyna się ona od luzu w stawie. Luzuje się więzadło obłe głowy kości udowej. W pierwszych etapach jest to kompletnie niewidoczne dla właściciela. Szczeniak rusza się prawidłowo, bawi się prawidłowo. Żadnych objawów takich niepokojących dla nas nie ma, ale już choroba zaczyna się rozwijać. I te pierwsze objawy choroby, która się zaczyna rozwijać, to jest 14, 15, 16 tydzień życia szczeniaka. Wtedy to już właśnie powinna być pierwsza wizyta u ortopedy, który określi sedacji. Sedacja to jest taki potocznie określany głupi Jasio, ale to jest taki lek nasenny, wyłączający siłę mięśni, żeby zbadać dokładnie, czy ta luźność, która występuje, jest patologiczna, czy taka fizjologiczna. Bo wiadomo, że każdy szczeniak ma luźność w stawach, tak jak i każde dziecko jest w stanie zgiąć się w ósemkę i szpagat zrobić, jak jest niemowlakiem, czy tam już dwulatkiem nawet. Bo tak samo jest u szczeniaków. Każdy szczeniak ma tą luźność, ale są wyznaczniki, są badania, które określają, czy dana luźność jest już patologiczna, czy jeszcze się mieści w granicach normy. Idąc dalej, z tej luźności robi się duża przestrzeń w stawie. Główka coraz to bardziej wysuwa się z panewki i uszkadza tak zwany brzeg aktywny panewki, czyli najważniejszą strukturę, która rozsmarowuje po głowie kości udowej maś. Jak nieprawidłowo rozsmarowuje, no to w niektórych miejscach na głowie kości udowej robią się takie placki i przestrzenie, które są niedosmarowane tą mazią, czyli bardziej ścieralne. Jak są bardziej ścieralne, no to dochodzi do ścieńczenia warstw chrząstki, która to podlega dalej w konsekwencji erozji, ubytkom, odklejeniom niekiedy. Taka jest ta wczesna etiologia. Dalej idąc, możemy powiedzieć, że mamy zniszczony brzeg aktywny panewki, nie mamy podciśnienia w stawie, bo to jest istotna sprawa, że w zdrowym stawie, oprócz tego, że mamy zdrową panewkę, główkę i szyjkę, czyli morfologicznie staw jest zdrowy, to brzeg aktywny i staw jest tak skonstruowany, że ma w jamie stawu podciśnienie, czyli jest takie zassanie głowy do panewki. W momencie, kiedy mamy już dużą przestrzeń w stawie biodrowym, to się właśnie zmienia, czyli nie mamy już takiego efektu zasysania główki do panewki. Po prostu są dwa elementy, które do siebie nie pasują, czyli właśnie niedopasowanie główki do panewki. No to później już kaskadowo z racji wzrostu danego szczeniaka, nabierania masy ciała, na wiadomo, że szczeniak jest zwierzęciem impulsywnym, wesołym, zawsze się cieszy na spacer, przybiera masę ciała, no wykonuje ruchy, które nie są do określenia i nie do wytłumaczenia, żeby chodził pomału albo wskakiwał bardziej z lewej nogi albo bardziej z prawej nogi. To, co można człowiekowi, powiedzmy, wytłumaczyć w czasie rehabilitacji. I to są sprawy, które trzeba powiedzieć właścicielowi i to on w okresie końca dojrzewania, czyli tak mniej więcej rasy średnie, duże, to taki 10, 12 miesiąc, na rasy olbrzymie nawet i 16, 18, a są i takie, które psychicznie i takie ogólnie dojrzewają nawet i 2 lata. Chodzi o to, żeby w odpowiednim momencie przekazać informację właścicielowi, jak ćwiczyć, co ćwiczyć, jak wzmacniać te mięśnie, jak suplementować, jak odżywiać, czyli zrobić wszystko, żeby utrzymać jak największą masę mięśniową obręczy miednicznej, żeby ta główka jednak nie wychodziła z panewki, tylko jednak trzymała się tej panewki. No, idąc jeszcze głębiej, są różne etapy dysplazji. Jeżeli dysplastykiem jest pacjent określony jako małego stopnia dysplazja, czyli taki po prostu jest luźność małego stopnia, zgłasza się to luźność właścicielowi i wystarczy wprowadzić fizjoterapię po kontakcie z fizjoterapeutą, po rozmawianiu. Bardzo dobra współpraca też, nie wiem, przynajmniej u mnie w przychodni z fizjoterapeutami. Ona jest obowiązkiem. To są ludzie, którzy wykonują bardzo fajną robotę i bardzo potrzebną. Jest za mało, tak już na marginesie, ośrodków w Lublinie, które powinny się tym zajmować. Jest to coś, co jest zawsze ze sobą połączone i to właśnie ten fizjoterapeuta dobiera odpowiednie ćwiczenia, cykle tych ćwiczeń, suplementy do budowania masy mięśniowej, przekazuje informacje właścicielowi, jakie ćwiczenia w domu robić, jak chodzić z psem na spacer, na którą nogę uczyć go zawracania, chodzenia przy nodze, jak ma siadać, jak ma warować. Wszystko ma znaczenie takiego wyuczenia u już młodego szczeniaka na przyszłość, żeby to postępowało w małym stopniu. Jak sytuacja jest bólowa, czyli już szczeniak jest bólowy, czyli robimy te ćwiczenia, ale szczeniak tego nie chce wykonywać, czyli widzimy po nim wycofywanie, przysiadanie, pokładanie, ewidentną niechęć, no to na siłę oczywiście nie można z nim ćwiczyć. Trzeba poszukać metody na tą chwilę, która zniesie na tyle ból, żeby jednak ćwiczyć i budować masę mięśniową. Tu jest szereg możliwości od farmakologii takiej doustnej, po preparaty dostawowe, po zabiegi odnerwienia stawów, po terapie biologiczne. Dużo jest możliwości, z których można korzystać. Niemniej jednak taki pacjent już jest wyższego ryzyka, że ta współpraca nie będzie się fajnie układać i rozwinie się albo na plus, albo na minus. No ale jeżeli mamy już taki stopień ciężkiej dysplazji, czyli z nadwichnięciem główki, to szczeniak wręcz po prostu nie chce ćwiczyć i to wszystko jest na marne. Jak widzimy takie zdjęcie, już zbadaliśmy tego szczeniaka w młodszym wieku, potwierdziliśmy to w wieku 6-7 miesiąca, no to również jest możliwe różne postępowanie. Są takie checklisty, które szczeniaki muszą, powiedzmy, spełnić do danej procedury chirurgicznej. Od najprostszych typu neurektomia po naprawdę poważne zabiegi plastyki miednicy, czyli podwójnej czy potrójnej ostatoj miednicy, która już się wiąże z cięciem kości miednicy, więc jest to zabieg traumatyczny. Szczeniak musi być współpracujący, czyli taki, który się kwalifikuje. Może być szczeniak, który się kwalifikuje na zdjęciu rentgenowskim, ale jego charakter jest niepozwalający na współpracę. Plus właściciel, który jeszcze przyjdzie raz na miesiąc, a nie raz na 2 tygodnie i też nie ma z nim takiego kontaktu, to nie będzie dobra współpraca i te zabiegi mogą się nie udać. Tu musi być współpraca ścisła i dobra między lekarzem a pacjentem.
Za chwilę wrócimy do rozmowy.